nad rozlewiskiem.
A my dzisiaj wracamy do Żelichowa, nieopodal Nowego Dworu Gdańskiego, do gospody Mały Holender. Zapewne niektórym gdzieś świta, że już mówiliśmy o tym miejscu, o przepięknym domu podcieniowym, który przywędrował tutaj z miejscowości Jelonki, nieopodal Pasłęka. Przywędrował za sprawą Marka Opica, teraz właściciela tego 300-letniego obiektu, ale i prezesa klubu nowodworskiego. Dom został rozebrany i postawiony na nowo tutaj w Żelichowie. I żeby ułatwić Państwu trochę arytmetykę, powiem, że tamten odcinek naszego cyklu został zrealizowany jako 6 z kolei, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to polecam odświeżyć sobie historię tego miejsca. Wtedy też rozmawialiśmy o produkcji sera Werder Käse, sera wyjątkowego, bo to produkt, który na jakiś czas po II wojnie światowej zniknął całkowicie i tylko za sprawą ludzi, którym się chciało, po prostu powrócił na żuławskie stoły wedle starej receptury. Więc raz jeszcze polecam tamten odcinek numer 6, a dziś odcinek jubileuszowy, pełny, 30 dokładnie. I tak sobie ten nasz cykl ładnie płynie, zwolna, leniwie, niczym te wody na Żuławach. A skoro Żelichowo i Mały Holender, no to naszym przewodnikiem znowu będzie nie kto inny jak Marek Opic. Dzień dobry.
Cześć.
Człowiek wielu talentów, można by powiedzieć. Dom przeniesie, ser wyprodukuje, no ale dziś będzie o jeszcze jednej tradycji, kulturze w pewnym sensie. Będziemy rozmawiać o machandlu, czyli o tradycyjnej jałowcówce, takiej żuławskiej. Cóż to był ten machandel?
Ale od razu zastrzeżenie, machandla nie produkujemy. Jeszcze. Ale jakby ustawa była jakaś taka przyjazna, to kto wie, bo wiemy, jak powinno się go produkować. No to jest jałowcówka, machandel dlatego, że nie można było nazwać w tamtych czasach, a był to rok 1776 rok, jałowcówką, wacholder, tylko wymyślono, że będzie to staropruska nazwa jałowca, machandel. No i oczywiście tutaj różne butelki, o, tak nawet tutaj stuknę, żeby było wiadomo, że to są butelki. O.
Nie udajemy wcale.
Tak, łącznie z tą małpeczką, a ta nawet jest pełna. No i oczywiście firma, która ją produkowała, Sztobe, to była rodzina menonicka, która tutaj przybyła w XVIII wieku i założyła gorzelnię, browar, również miała bank, a jak telefony pojawiły się na świecie, to w Nowym Dworze mieli telefon numer jeden.
Żebym ja dobrze zrozumiał, to jest po prostu jałowiec zalany czystym etanolem?
No nie, no chciałbyś teraz ode mnie tę recepturę wyciągnąć, nie? Mogę powiedzieć tylko tyle, że to jest destylat, na pewno owocowy, z tego co wiemy. To znaczy, ja się mądrzę, bo kolega technolog rozpracował. I to są po prostu tym destylatem macerowane jagody jałowca. I tam jeszcze są różne sekretne składniki dodawane. Jeden z nich całkiem niedawno, kilkanaście lat temu dowiedzieliśmy się, czym był. To był tatarak. Suszone korzenie tataraku były również dodawane w odpowiedniej proporcji do tego jałowca i to wszystko stanowiło taki zaczyn do maceratu, no i później to się destylowało.
Normalnie wyciągnięty tatarak z wody, tutaj na przykład z tugi, to by się
tak,
nadawało?
Dokładnie tak. Wysuszony, no bo wiadomo, że w takiej formie on się wtedy najlepiej maceruje i przechowuje i w ogóle technologicznie jest okej. Okay. No i niuanse polegają na tym, jak długo to macerować, co tam jeszcze dodać, jakie składniki, bo tych składników jeszcze parę jest, ale dzięki temu ten destylat jest taki bardzo delikatny. Jeżeli przedestylujemy jałowiec, to wyjdzie nam taki gin ostry, który trzeba od razu tonikiem, że tak powiem, przykryć. Natomiast machandel, jeszcze tradycyjnie pity ze śliwką, no daje taki bardzo fajny klimat i wręcz niektórzy myślą, że to likier.
Tutaj, żeby była jasność, jesteśmy winni uzupełnienia, że nasza audycja dzisiaj no, nie ma charakteru promocji trunków czy napojów wyskokowych, żeby była jasność. Zresztą pan Marek do tego na co dzień także i nie zachęca. My dzisiaj rozmawiamy o pewnej tradycji, o pewnym zjawisku kulturowym, no i o ciekawostkach. No to w takim razie skąd się w ogóle wzięła ta tradycja?
Szczerze mówiąc, to nie wiem dokładnie, w jakim momencie ona gdzieś tam zaistniała.
To jest 1700 któryś rok, zdaje
się. Tak, 1773, a przypuszczalnie, znaczy to tak jest na butelce określane. Natomiast pewnie wcześniej takie próby były. Później ten machandel na tyle był popularny, że były różnego rodzaju podróbki i w Poznaniu gdzieś firmy produkowały machandel. Zresztą po wojnie też w różnych miejscach się w Niemczech produkuje tego machandla. Różne firmy to robią po swojemu, jedne lepiej, drugie gorzej. Ale ja myślę, że to się wzięło najpierw z takiej tradycji picia machandla po wiejsku, który polegał na tym, że się wlewało go do kufla, słodziło, żeby był przyjemniejszy, czyli to można powiedzieć jakby śliwkę dodało, ale to był cukier. Mieszało się patykiem, dlatego to był też nazywany taki patykowy machandel, czy jakoś tam ten patyk był uwzględniony jeszcze. Chodziło o zamieszanie. Wiadomo, że cukier tak szybko się nie rozpuści w alkoholu, więc trzeba było to zamieszać. I co najciekawsze, ten kufel wędrował wśród biesiadników i kto wypił przedostatniego łyka, ten stawiał następną kolejkę. Cały myk polegał na tym, że ten ostatni musiał analizować, czy wziąć całego, czy, no, czy być tym właśnie przedostatnim. Myślę, że szybko się upijano w ten sposób, bo ten zawsze ostatni był taki ryzykowny i duży. A mogło być różnie. No, ktoś mógł ten przedostatni słabo wypić, a tamten miał już tylko trochę, bo tamten nie dał rady. A później taka wersja, jak dzisiaj mówimy, gdańska, no to była taka bardziej wykwintna, gdzie do kieliszeczka już takiej beczułki właśnie, jak tutaj mamy.
Taki niestandardowy kieliszek, on wygląda jak beczka, faktycznie.
Tak, tak. W ogóle całe nawiązanie tej butelki, cały marketing taki wokół beczki był i też na 1 maja też beczkę taką wielką wożono samochodem. Także, no i dzisiaj też nawiązania. Potem po wojnie, jeżeli już tu jesteśmy przy butelkach, to nawiązano do wieży. Wieży takiej z herbu nowodworskiego. I też no piękna butelka, moim zdaniem. I też świetnie nawiązuje właśnie do tego, do pochodzenia, bo trzeba pamiętać, że to z Nowego Dworu, z Tigenhofu. Czasem w opracowaniach gdańskich mówi się o tym, że ta wódka była produkowana pierwotnie w Gdańsku. To nieprawda. Owszem, była w pewnym momencie i w Elblągu, i w Malborku, ale w Nowym Dworze no, po raz pierwszy tam były odpowiednie źródła, do których się dokopano i dzięki wodzie tej z Nowego Dworu był tak dobry.
No właśnie to przyciągnęło też moją uwagę tak na dzień dobry. Butelki opatrzone jednak nazwą Tigenhof, czyli z niemieckiego, jak wiemy, Nowy Dwór Gdański. Czyli to wszystko działo się tutaj. To tutaj były narodziny właśnie tej kultury, tej tradycji?
Myślę, że tak, chociaż tak naprawdę nie wiem, ja nie znam źródeł takich konkretnych, w jakim momencie, jakie były okoliczności tych narodzin. Ja może właśnie opowiem o tym drugim sposobie wypijania. To jest właśnie, nadziewało się śliwkę na wykałaczkę. Śliwka musiała być koniecznie suszona w dymie i z pestką, więc był taki specjalny potem rytuał, żeby się nie zakrztusić tą pestką, trzeba było brać ją pod język, ale no w każdym razie namaczało się, wkładało się tą wykałaczkę ze śliwką do trunku. Fajnie, jak on tak jeszcze naciągnie, dostanie takiego kolorku od tej śliwki. Najpierw się wtedy przy toaście tego machandla brało się najpierw tą wykałaczkę ze śliwką, rozprowadzało po buzi, chowało pestkę pod język, trzeba było uważać, wypijało trunek, łamało wykałaczkę, to bardzo ważny element, i kładło się ją do kieliszka. I teraz, jeżeli to ktoś zrobił, kto zrobił to ostatni, ten stawiał kolejkę. No i jeszcze był taki haczyk na tych, którzy nie dopijają, czyli jeżeli ta wykałaczka się wyprostowała, to znaczy, że tam na dole jakiś jeszcze alkohol był i on wtedy naciągnął. Dzisiaj mamy bukowe, więc one nie naciągają, bo to już sprawdzaliśmy, ale podejrzewam, że kiedyś były z innego drewna, więc one musiały naciągać i ta wykałaczka złamana się prostowała. Jeżeli ktoś zauważył, że wyprostowała się, znaczy nie dopijał, musiał też stawiać kolejkę.
A ta wykałaczka też, to było nawiązanie do czegoś, do jakiejś tradycji? To z czegoś wynikało?
Mówi się o tym, że to było nawiązanie do powiedzenia w miastach hanzeatyckich połamania masztów na szczęście. No i to jest taka ładna, mi się wydaje. Też do końca nie wiemy, bo tych opowieści jest różnych dużo, a już dzisiaj też krążą takie opowieści.
Ale paproci.
Myślę, że to trochę tak, ale też to, co mamy, no to jest taka piękna tradycja i taki sposób no, niebanalny picia na Żuławach i w Gdańsku, w Elblągu tego machandla. Tak? I przy okazji, jeżeli zagłębiamy się w tą historię, bo warto opowiedzieć o tej rodzinie. To była rodzina, tak jak wspominałem, która miała i browar, produkowała i lemoniadę, i kilka rodzajów piwa. I z kolei kolejni członkowie rodziny mieli bank, ale byli też filantropami. No, zafundowali most Nowemu Dworowi w centrum miasta, który się nazywa oczywiście Stobebrücke. Ten most istnieje już tylko dzisiaj w formie przyczółku. No, ale to,
w którym to miejsce dokładnie?
To jest w centrum miasta, przy moście, tym takim, tej kładce, która prowadzi do szkoły. Most zwodzony, najpierw był tam drewniany, a potem ten most betonowy, który właśnie, którego przyczółek się ostał, to był właśnie wbudowany przez rodzinę Stobę. Dar.
Czyli taka rodzina, można by powiedzieć na dzisiejsze czasy, rodzina biznesmenów albo ludzi, którzy mieli pomysł na życie i udało im się ten pomysł zrealizować.
Myślę, tak, tak, oczywiście, ale to też byli tak zwani tutejsi, którzy wrośli w to miejsce. Też członkowie rodziny Stobę byli radnymi, więc takie życie też prowadzili, można powiedzieć, społeczne i samorządowe. No i oczywiście oparte na biznesie tutaj. Takich rodzin było niewiele, ale one trzymały, można powiedzieć, taki poziom całego Nowego Dworu, stolicy Żuław. Też można wymienić tutaj Szlęgerów, Wielki Młyn, jeden z większych tutaj na Żuławach, znajdował się w centrum Nowego Dworu.
Czyli oni decydowali o napędzaniu lokalnej gospodarki.
No myślę, to tak jak dzisiaj jest, no też miejsca pracy, duże firmy, no i ta filantropia, która, no dzisiaj nie słyszałem, żeby jakaś firma coś tak dużego ufundowała.
Chyba że w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli okej, możecie postawić osiedle jako deweloper, ale przy okazji zróbcie chodnik, tylko to no, nie ma przełożenia na tamte czasy, to pewnie na tamte czasy wybudowanie mostu to było rzeczywiście coś, nie?
Tak, no i to było niesamowicie potrzebne i takiego porządnego mostu. Szkoda, że go wysadzono, bo już taki nowszy most, który do tej pory funkcjonuje, zwodzony, odrestaurowany przez gminę, działa fajnie, a tamten był takim mostem, który miał taki rozporek i tam mogły po prostu przepływać statki z masztami, no i ewentualnie parowce, tam się mieścił komin. Także bardzo taki sprytny, na wielu pocztówkach się zachował. Fajny przykład. Niestety do tej pory no, są takie dwie pozostałości po tym moście. Przyczółek, na którym od czasu tam jakieś albo lody są sprzedawane, no i taki filar tego podwodu, tego mostu, no, który czasami przeszkadza w żegludze i tam ją zwęża i jak ktoś nie zauważy, chociaż zazwyczaj jest tam jakiś pal wbity oznaczenie, no to przeszkadza.
Jak się zakończyła historia rodziny Stobę tutaj, w Nowym Dworze Gdańskim? No bo to się skończyło emigracją chyba, tak? W kierunku Niemiec.
To znaczy, w momencie wybuchu wojny fabryka została znacjonalizowana, produkowała generalnie na front, także te butelki można w całej Europie znaleźć. One były takie zielonkawe, specjalnie dla wojska. Najstarszy z rodu został tutaj, Rosjanie wywieźli go na Sybir, potem wrócił. I zakładano w Oldenburgu małą firmę taką spirytusową. Przez kilkanaście lat, chyba nawet krócej, próbowano tą wódkę produkować, no ale rodzina już nie dała rady tego utrzymać. I z tego, co wiem, dzisiaj wnuczka Stobego, tego Bernarda Stobego, głównego właściciela, produkuje takie zupełnie nowoczesne machandle, ale też machandle w takim designie. One się podobno w Anglii świetnie sprzedają. No i są takie też gdzieś tam w Hamburgu jakaś fabryka przez chwilę produkowała. To jest też zupełnie inny butelce machandel sprzedawany. Też
taka zwykła, taka prosta.
Taka prosta, trochę nawiązuje do tej wieży, ale tak bardzo nowocześnie i tak trochę słabo. No i wnuczka Stobego ma prawa autorskie zastrzeżone europejskim znakiem towarowym do tego krzyża i do nazwy Stobę i machandel.
Dlatego my się pewnie też nie dowiemy w całości, jak wyglądała ta receptura. Ale z drugiej strony spadkobiercy czynią jakieś starania, żeby zachować tradycję tego konkretnego produktu. Wydawane są certyfikaty. Pan ma taki, prawda?
To jest inna historia. Myśmy w pewnym momencie synowi Stobego od Heinrichowi zaproponowali taką instytucję mistrzów ceremonii machandla. I w zasadzie to pozostało na tym, że 7 takich wytypowanych mistrzów, takich można powiedzieć aktywistów, między innymi ja się załapałem. No, prawda taka, że to był mój pomysł, więc trudno, żebym się nie załapał. Tak, ale jeszcze 7 osób, które aktywnie brały udział w takim prezentowaniu tego sposobu spożywania machandla. Zostało przeszkolonych przez właśnie od Heinrycha, plus między sobą też takie szkolenia robiliśmy. No i my mamy prawo według tego naszego takiego ustalenia wydawania certyfikatów spożycia. Oczywiście to jest no, taka trochę zabawa. Zapraszamy innych do wystawiania certyfikatów również, ale wiemy też, że w Gdańsku się odbywają różne spacery. My też od czasu do czasu robimy jakieś wykłady na temat machandla. No fajnie, żeby ten machandel z nami został jako taka mała wizytówka regionu.
A ile takich certyfikatów wydaje pan?
Oj, to różnie jest. To, znaczy, to nie jest instytucja jakaś, nie. To raczej taka, jak ktoś bardzo chce, to wydajemy dla całej grupy. To przeważnie tak wygląda, no i dlatego kto zamówi. Ale to nie jest jakaś tam wielka działalność, że tak powiem. Mamy ciągle nadzieję, że to się będzie samo gdzieś tam rozwijać. To już też, bo są machandle produkowane też przez Gdańską Wytwórnię Smaków, przez pana Onasza. I różne inicjatywy teraz też słyszymy, że gdzieś tam jeszcze nie sprawdziliśmy, co to za machandel. Pojawił się kolejny. Także machandel przeżyje, o tak można powiedzieć. On się wpisze i w gdańską historię, i w żuławską. Także cieszymy się z tego. A jak przepisy się zmienią, to najprawdopodobniej będzie można tego machandla gdzieś tam destylować i robić samemu dla turystów, czy gdzieś tam dla gości gospody. No ale to pewnie jeszcze trochę potrwa, bo każdy obiecuje z rządzących nowych, a to się nie dzieje.
Oby tradycja przetrwała, żeby na przykład turyści mogli w ramach wspomnianej zabawy chociaż odbierać te certyfikaty, bo zabawa rzeczywiście przednia. Skoro o turystach mowa, słyszę, że już za drzwiami są, więc powoli kończymy. Jak ktoś chce się dowiedzieć o kulturze, o tradycjach żuławskich, o kuchni przede wszystkim, to zapraszamy właśnie do Małego Holendra w Żelichowie. No, ta kuchnia jest tutaj zresztą traktowana trochę jak taka świętość, wszystko zgodnie z kanonem. Dziękuję za rozmowę. Marek Opic opowiadał o kolejnych tajnikach tej sfery żuławskości. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję.
A na Żuławy za tydzień wracamy. To też zgodnie z niepisaną tradycją. Mateusz Czerwiński. Do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.